to.
Dobra, jest, teraz się na bank nagrywa, bo jest czerwone światełko i już nie gmeram, bo mi się musiałem tu, wyłączając ten, musiałem po paru, wiesz, tam nie wiem ile, 3 minuty się na poprzednio nagrało. Więc mamy, słuchaj, to możemy w ogóle to hit, tak? To jeszcze raz nagrywamy. Czekaj, co tutaj miałem powiedzieć? Aha, możemy słuchaczom powiemy, że nagrywamy drugi raz. Albert, co ty na to?
Nie ma problemu.
Tak?
Nie ma problemu.
Dobra,
tak.
To jeszcze raz. Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. To jest cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest...
Albert Rokicki, miło mi.
Tak, dowcip na początek jest taki, że będziemy drugi raz powtarzać tę samą rozmowę, ponieważ za pierwszym razem nie nagrało się, ja tutaj gmerając przy komputerze wyłączyłem nagrywanie, więc teraz dokonamy niemożliwego, czyli powtórzymy jeszcze raz naszą rozmowę, gdzie będziemy promować inwestowanie długoterminowe. Albert, powiedz mi, chciałem cię na początku zapytać o taką rzecz. Jak to się stało, że założyłeś swojego bloga? Jak to i nazwa tego bloga, longterm.pl, no chyba nie jest przypadkowa.
Ja teraz się czuję tak, jak miał déjà vu, wiesz? Jakbym cofnął się w czasie i dosłownie te same pytania 30 minut temu zadałeś. Ale okej, okay, long term, jak sama nazwa wskazuje, jest to inwestor długoterminowy. Mhm. Ja myślę, że tak jak w ogóle w życiu do wszystkiego, tak szczególnie na giełdzie trzeba podchodzić wybitnie długoterminowo. Wtedy pozbywamy się tego zaangażowania emocjonalnego, które wyniszcza wiele osób. Bo ja nie wiem jak ty, ale z mojego doświadczenia, co ja obserwuję, to wygląda tak, że każdy, kto podchodzi do gry na giełdzie jako do kasyna, jako do miejsca, gdzie można coś zarobić w jeden dzień, w tydzień, czy w miesiąc, nawet w rok, on się bardzo szybko wykańcza, jego to wykańcza, bo jeden gorszy rok, czy kilka miesięcy niekiedy, ja już nie mówię o Forexie, nie mówię o kontraktach, mówię o inwestowaniu na akcjach typowo, te osoby się szybko zniechęcają i potem te stereotypy powstają, wiesz, że giełda to jest całe zło, że giełda to kasyno, cytując klasyka, prawda, jednego z prezesów banków narodowych. Kojarzysz pewnie, tak?
Tak?
Tego, co w ten podatek też taki 19% wprowadził. Natomiast mało osób podchodzi do tematu długoterminowo, tak jak chociażby ja to zrobiłem z portfelem dywidendowym. Ja sobie to wszystko policzyłem. To jest rozpisane na 30 lat.
Nie wiem, to przypomnijmy, tak. Raz zareklamujmy to, bo ty u siebie na blogu prowadzisz portfel dywidendowy, publikujesz to w formie kolejnych artykułów i ten portfel dywidendowy wchodzi w skład naszej szczytnej akcji Oszczędzaj na emeryturę, gdzie my staramy się promować to, że inwestowanie na giełdzie to nie jest tylko spekulacja, a to jest tak, że odkładanie na emeryturę, że to jest to, nie, to inwestowanie dywidendowe to nie jest Yeti, którego nikt nie widział, że to jest zasadniczo możliwe, że to u ciebie na longterm.pl można znaleźć.
Dokładnie tak. Jeszcze dotykamy pewnej fundamentalnej kwestii, po co w ogóle inwestujemy na giełdzie. Każdy może odpowiedzieć bardzo trywialnie, żeby zarobić, tak? Ale w jaki sposób zarobić? Większość osób podchodzi świadomie lub nieświadomie do tego w ten sposób, że kupuje coś dzisiaj i liczy, no, że ktoś odkupi, bo ktoś odkupi od niego. Czyli liczy na kogoś innego, tak? To jest też taka strategia Greater Fool, tak? Theory. Nie wiem, czy spotkałeś.
Nie,
strategia większego głupca.
Aha.
Chociażby to obserwowaliśmy za złotem w ostatnich latach do 2011. Złoto było dobrym przykładem, ponieważ złoto nie wypłaca dywidendy, tak? Jest to aktywo. No,
tak, ja
ktoś
też
by się uparł,
zgadza się.
Złoto na upartego
nie wyrabia PKB, nic nie produkuje, nic nie sprzedaje.
No, można polemizować, można obrączki z tego produkować, ale też musisz znaleźć człowieka, który ci je obrobi, wytopi i tak dalej i nie wyjdziesz pewnie z zyskiem na tym, bo musisz opłacić tych ludzi i tak dalej. Także złoto było kupowane tylko po to, żeby odsprzedać wyżej komuś innemu, czyli znaleźć, jak to się mówi,
większego
głupca. No nazwijmy to po imieniu, no ktoś, kto kupił za 2011, no jest głupcem, jest. No, także no, nie da się, no wiesz, w perspektywie długoterminowej może się okazać,
to,
że to, co ja mówię, jest głupotą, tak, bo ono wyskoczy do 5000, ale myślę, że posiadacz tej pozycji nie jest najszczęśliwszym w tej chwili człowiekiem na ziemi na pewno. Chociaż, no wracając do kwintesencji tego, tak.
No.
Natomiast po co inwestujemy, żeby zarobić? W jaki sposób tak naprawdę można powiedzieć o sobie, że jest się inwestorem, jeżeli się inwestuje w dywidendy, bo jest to część zysku. Część zysku, którą dostajesz od tej korporacji, tak? Nie, wszystko inne jest spekulacją według mnie. Większą czy mniejszą, wiesz, nawet ja też można powiedzieć, że spekuluję, bo inwestuję oprócz portfela dywidendowego inwestuje w spółki wzrostowe, tak? W spółki, które dopiero będą w przyszłości być może wypłacały dywidendę lub wypłacają minimalną dywidendę na poziomie 2%, symboliczną, że okej, jest moda na dywidendę, to oni uchwalili.
Nie, no wiesz, 2% tak. W dzisiejszych czasach to nie jest już tak mało, tak? W Stanach Zjednoczonych jak spółki, jak jakaś wypłaca więcej niż 2%, no to jest już okazja inwestycyjna. Aha, to już nie jest takie, no. To wiesz, to my całe ostatnie 20 kilka lat przeżyliśmy w erze niezwykle wysokich stóp procentowych. Byliśmy przyzwyczajeni do wysokich, a teraz nagle jak nam, wiesz, banki zaczynają proponować, proszę bardzo, skończyła się jakaś lokata, przychodzisz do banku i mówisz, słucham, a ktoś ci mówi, proponuję panu niezwykle atrakcyjną lokatę 2,1%, tak? No to zaczynasz się zastanawiać, to jakże to jest możliwe? I teraz, wiesz, to jest tak, jakbyśmy teraz zamiast...
jest to alternatywa dla lokat.
Tak, alternatywa dla lokat. Bo to jest tak, jak ktoś przed 2008 rokiem poprosiłby mnie, wymień 5 spółek dywidendowych, które regularnie płacą dywidendę. No to bym tak dłuższą chwilę się musiał po głowie podrapać, a teraz, jak mnie ktoś o to poprosił, no to zasadniczo wskazałbym kilka spółek, które tak to robi i wypłaca tak gdyby już kilka, o nie wiem, okresów z rzędu, kilka lat dywidendę i te stopy dywidendy są wyższe zdecydowanie niż to, co można znaleźć na tej lokacie bankowej, 2,4%.
No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tutaj benchmarkiem jest też rentowność obligacji, również oprócz lokat. A u nas w Polsce też teraz, myślę, że słuchacze również się orientują, są najniższa rentowność 10-letnich obligacji w historii. Zeszliśmy poniżej 3%.
Teraz tak
ja teraz nie śledziłem ostatnio,
to
jest grubo.
Szczurek się cieszy, jak musi, na pewno. Jak musi wiesz, tak rolować obligacje, to on jest zadowolony.
Wiesz, wszyscy się cieszymy jako podatnicy, bo mniejsze koszty obsługi zadłużenia mamy.
To się zgadza. Ale wiesz co, bo ty prowadzisz jakby ten portfel dywidendowy, powiedz mi, bo skoro to jest w Polsce możliwe i można próbować to tak robić, jak próbujesz znajdować te spółki do takiego długoterminowego portfela dywidendowego? Na ile to w ogóle lat przewidujesz prowadzenie takiego portfela?
No tak jak już na wstępie powiedziałem, ja rozpisałem sobie, można powiedzieć, biznesplan, tak? Traktuję to jako biznes na 30 lat. Czyli w 2044 rozliczamy, zobaczymy, czy to się sprawdziło.
Matko,
to moja symulacja.
Ustawię sobie przypomnienie w kalendarzu, 2044, styczeń, luty, bo mogę być zajęty.
No, słuchaj, będzie nawet data dzisiejsza, tylko że za 30 lat, okay. Nie ma problemu, wiesz, jesteśmy młodzi, ja zakładam, że zdrowie dopiszę.
Ja się młodo czuję, dożyję, ale jakoś dam radę. No.
Co ciekawe, nawet jeżeli odpukać nie, prawda, to warto przekazać te akcje w formie spadku kolejnym pokoleniom. Mojemu dziecku, które za 30 lat będzie miało swoje własne dziecko, mój wnuk, z kolei po 30 latach będzie miał, urodzi się mój prawnuk. I słuchaj, po 100 latach zgadnij, jakie pieniądze ten mój prawnuk osiągnie po 100 latach od mojego zakupu za głupie 10 tysięcy.
A ta stopa dywidendy?
Przy stopie 5%.
Takiej stałej, tak?
Takiej stałej. Jaka to może być kasa?
Po 100 latach? No nie wiem, już to na pewno wielokrotnie, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy strzelam gdzieś tak, bo to trzeba, bo zakładam, że więcej. Skoro zadałeś mi takie pytanie, to jest na pewno podchwytliwe i że dużo.
1,3 mln. Mój prawnuk otrzyma po 100 latach, dlatego warto zapisywać w spadku, ponieważ podatek płacisz, to się okazuje, bo ja to sprawdzałem nawet specjalnie. Tak. To jest bardzo ciekawa rzecz, o której w ogóle nie spotyka się nawet w źródłach, prawda, w literaturze, w prasie, bo każdy z nas jakby podchodzi do inwestowania w perspektywie życia, tak? Swojego raczej. Nikt nie myśli o tych kolejnych pokoleniach. Natomiast co ciekawe, podatek od spadku się płaci dopiero w przypadku, jakbyś chciał sprzedać te spółki. 19% to całego przychodu.
Aha, wiem, czyli trzeba byłoby tak. Przekazać to w spadku
w
temu synowi.
Tak. Czy nawet jest najbliższa rodzina, to przechodzi w spadku.
Tak, będziesz mu tam, synku, tylko ani mi się masz tego sprzedawać, masz to przekazać wnukowi, tak? Ewentualnie tam być czujnym, czy to płaci dywidendy, tak? A w Polsce, jak miałbyś już, nie wiem, taką możliwość, to są już takie spółki, które można sobie kupić, no trochę jak Warren Buffett, na zawsze.
To znaczy ja właśnie przy konstrukcji tego portfela publicznego podchodziłem tak jak Warren Buffett, czyli szukałem spółek, które przetrwają najgorsze zawieruchy, najgorsze sztormy. Warren Buffett porównuje takie spółki do zamków otoczonych bardzo szeroką fosą obronną, które wiesz, tak jak Coca-Cola na przykład, o której można dużo złego powiedzieć, czy dobrego, w zależności od gustów.
Sztandarowa inwestycja Warrena Buffetta, którą on chyba legendarnie już kupił, nie wiem, w 70-tych latach, już nie pamiętam dokładnie.
On chyba,
do dzisiaj trzyma.
Tak, w 80-tych latach to jest taka sztandarowa jego inwestycja, przytaczana przez wszelkiego rodzaju ekspertów, natomiast taką pierwszą na której się dorobił, można powiedzieć, która go stworzyła jako inwestora, to był ubezpieczyciel wtedy nieznany Geico. Wtedy postawił niemalże all-in, wiesz, złamał wszelkie swoje zasady, złamał zasady Grahama, swojego wielkiego mentora. Ojciec mu odradzał, że to nie jest dobry. Ojciec był maklerem.
Ja wiem, ale on wszystko w to Geico włożył.
Nie jestem pewien, czy wszystko, ale na pewno nie była to dywersyfikacja, że wiesz,
rozumiem, czyli dzisiejszy Warren Buffett 2014 pogroziłby palcem Warrenowi Buffettowi z lat 80.
Czyli jest do pewnego stopnia hipokrytą, już tak nie zbaczając bardzo z tematu, ale teraz co on opowiada jest trochę hipokrytą, ponieważ ten home run, jak to się mówi w Stanach, czyli te wiesz, w bejsbolu uderzenie piłki, gdzie ona wylatuje za tryb. Tak, oni tak porównują takie wielkie zwycięstwa, wiesz, porównują jako home run, to jest tak idiom. I on ten home
run... A to w takim giełdowej nomenklaturze to funkcjonuje ten home run? Jak ktoś tam kupisz to LPP za 100 zł, tak, i jest po 10 tysięcy?
To jest polski home run, tak. Czy KGHM nawet za 20 zł w 2008 home run, tak?
To przez dywidendy zwrócił kilka razy.
To były home runy takie, wiesz. Aha. Dużo jest takich.
Dobra, to w Polsce byś tak pokazał palcem na kilka takich spółek?
Ja pokazałem, ja wykazałem publicznie te spółki. Uważam, że trzeba szukać spółek, które niezależnie od koniunktury przetrwają te kolejne 30 lat pomimo wszystko. I tutaj wybrałem PZU, KGHM, PKO i GPW. GPW jest najmniej według mnie pewna, bo może ktoś ją przejąć. Mhm. Ale tak czy inaczej, jeżeli inwestujemy na giełdzie, no to też uważamy, że ta giełda będzie istnieć w jakiejś formie, tak? Jeżeli ktoś ją przejmie, no to zmienimy na jakąś. Jest dużo alternatyw, tak jak powiedziałeś, Michale, że teraz dużo spółek się decyduje na dywidendy. Także takich spółek jest teraz bardzo dużo. Może to być PGE, jak ktoś jest wymagający, jakby zamiast już giełdy, nie ufa tej giełdzie, że ktoś ją przejmie, no to może w PGE.
Jakoś energetyka. Albo jakiś synonim jakiejś albo innej spółki energetycznej, takiej. Rozumiem, że, a już wiem, co ci chodzi. Tak, defensywne, że takie prawdopodobieństwo bankructwa, że tam jakieś duże zawirowania, że stosunkowo niewielkie. Prawda? Tak, to rozumiem, że o to chodzi, tak?
I co istotne, dlaczego też PGE, prawda? Bo to też nie jest chyba jakaś łamigłówka taka trudna do rozszyfrowania. Każda z tych spółek, które wymieniłem, ma w akcjonariacie Skarb Państwa jako dominującego gracza. I Skarb Państwa nigdy nie pozwoli, według mnie, to jest moja hipoteza, ale jestem w stanie postawić duże pieniądze, że nigdy by nie pozwolił na upadek KGHM-u z tymi związkami zawodowymi, szczególnie z tą armią pracowników, wyborców i tak dalej. Największy podatnik na Śląsku, tak? PKO BP, no oczywista sprawa, jedyny polski bank niemalże, tak? No, nie licząc gospodarki krajowej, tak? Tak. BGK. To tutaj też, czy będzie to Tusk, czy będzie to Jarosław Kaczyński, czy Kukiz, który podobno teraz startuje, tak? To każdy będzie bronił narodowych tych sreber.
Dywidenda z tych naszych, wiesz, rodowych sreber, tak, to musi płynąć.
Tak? Myślę, że tak. O, tak, dotknęłeś istotnego.
Ale wiesz, to jest też tak, że jednak w Stanach Zjednoczonych ta własność państwowa jest na o wiele mniejszym poziomie, tam jednak dominuje własność prywatna, tak?
Parki narodowe są państwowe, reszta to...
Tak, a tam dokładnie, a jednak takie spółki te też można było poznajdować. Ale wiesz co? Ja rozumiem, że można taką spółkę kupić, to co już ten, tak jak użytego sformułowania, Warren Buffett na zawsze. No ale to jednak to nie jest tak, że można, wiesz, kupić, zapomnieć, zakopać i już tak, dobra, to po 30 latach ile tej dywidendy łącznie dostaliśmy, że to chyba jednak coś tam, jakiś monitoring bardzo z grubsza jest potrzebny. No to nie można, mi się wydaje, tak kupować sobie spółkę. No wiesz, jakby mnie ktoś dzisiaj zapytał, jakie spółki za 100 lat przetrwają, oj... Wiesz, to
ja też bym nie zaryzykował 100 lat.
No właśnie.
Masz rację, ale wiesz, w przypadku portfela dywidendowego cała sprawa się sprowadza do bardzo prostej rzeczy. Do dywidendy. Jeżeli jedna z tych spółek, bo to nie chodzi, czy ma problemy, czy nie, bo może mieć przejściowe, ale jeżeli zmienią politykę, że nie będą wypłacać dywidendy, przykładowo tak jak tutaj w poprzednim już nagraniu ja przytoczyłem taką fantazję moją, science fiction, że KGHM będzie potrzebowało dużo pieniędzy na inwestycje wydobycia miedzi z Księżyca, tak? Czy jakieś tam, nie wiem, nowych surowców, może na Księżycu są jakieś nowe pierwiastki, wiesz, genie...
Ruda miedzi,
tak. I nagle przez 10 lat oni powiedzą akcjonariuszom, inwestujemy, wchodzimy w to ostro, a nie dostaniecie dywidendy, tak? No to wtedy jest dylemat. No może alternatywę, może PGE, które jest zawsze, tak?
A może
zawsze się ogrzewamy, zawsze...
A nigdy nie wiemy, bo może ten KGHM, jakby dobędzie tam mieć na Księżycu, to może zacznie być warty nagle, wiesz, po 1000 złotych,
wtedy dywidendy mogą być gigantyczne.
I wtedy będziesz, wiesz, będzie się zwracał... dzisiejsza cena KGHM-u może się zwracać, wiesz, w jednej dywidendzie. No tego nigdy nie wiadomo. Także nie, no fajnie.
Ale korekt, jeżeli tak podchodzimy właśnie stricte 30 lat, właśnie o tej fosie, co mówiłem, tak, że to musi być taki zamek z szeroką fosą, no to tych korekt może być, nie wiem, w przeciągu pokolenia, może jedna, dwie, no.
Powiem ci, jestem wielkim fanem takiego inwestowania, bo jak ja kupię ten przykładowy KGHM albo inną spółkę, żeby oderwać się już od tego KGHM-u, to co to mnie interesuje, że to dzisiaj spadnie 5%, jutro wzrośnie 3%, znowu spadnie 2%, plus 0,7 i tak dalej, trzeba się oderwać od tego, a jedyne, co trzeba monitorować, to jest tą stopę dywidendy, czy płacą dywidendy. I co myślę, że warto zwrócić uwagę słuchaczom, bo którzy gdzieś tam sprawdzają różnego rodzaju zestawieniach te stopy dywidendy, że te stopy dywidendy to każdy sobie powinien policzyć sam w stosunku do tego, po ile on kupił daną spółkę, a nie po ile jest dzisiaj, tak? Przecież jak ktoś kupił ten KGHM po 19 w 2008, no to ma regularnie super wysoką dywidendę.
No to jest ten home run taki.
Tak,
polski,
to miał to szczęście, tak? Że musi sobie to samemu liczyć.
Sentos, który wypłaca już teraz wyższe dywidendy niż kosztował w 2009.
No Sentos też.
To już w ogóle jest skrajny przypadek.
Sentos tam jest taki. My to liczyliśmy u nas na stronie, pokazywaliśmy taki artykuł, że Sentos jak w dobrym momencie się kupiło, potem sprzedało, potem znowu kupiło, potem znowu sprzedało, to z dywidend zwrócił się dwa razy już. W ostatnich kilku latach. Można było tak na Sentosie sobie sprytnie pospekulować.
Ale to w jakim okresie czasu to było?
A w ostatnich tam, nie wiem, ostatnich, no kilku lat. Tak,
kilku latach,
tak,
okej. Okay.
Kilku latach, ale... że można było dwa razy taką sztuczkę zrobić, że spółka w całości zwracała się z dywidendy.
Ja rozumiem, ale przecież tak naprawdę to policzmy, to jest prosta matematyka. Myślę, że słuchaczom tutaj przytoczymy kolejną taką symulację, bardzo prostą. Po 20 latach przy 5% stopie dywidendy mamy spłacony kapitał z dywidend również, prawda? Tak. Oczywiście to musi być dywidenda wtedy tam 7, tak? No bo podatek Belki nam zdejmuje. To... że to chodzi, że to musi 5 być już
do
kieszeni, tak jak to netto.
A reinwestowane?
Z reinwestowaniem po 16 rok już ci zwraca, po 17 już ktoś ci daje pieniądze za
to. Bardzo dobrze, trzeba takie statystyki podawać, wiesz, a nie przykłady z Sentosem i KGHM, bo one to są fuksy.
Dokładnie.
To się może nigdy w życiu nie wydarzyć, a znalezienie...
To jest lotto, tak.
To udało się, to każdy inwestor chciałby tak trafić, kupić KGHM po 19 i już zapomnieć o wszystkim. To się jest duża szansa, że się to nie powtórzy nigdy w życiu, a znalezienie spółki, która płaci te kilka procent dywidendy, no to proszę bardzo, dzisiaj na giełdzie można znaleźć.
Jest duży wybór, tak?
Dzisiaj można, duży wybór.
Praktycznie teraz, jak ktoś nie wypłaca, no to jest dyskryminowany przez akcjonariuszy.
Już jest
troszeczkę, tak? Bo
tak, ale...
no musi być super spółka.
Tak, ale wiesz
dalej
co? Bo to, patrz, w Polsce to się zmieni. Tak. To się zmieni, bo patrz, jak w Polsce, nie wiem, w latach 90. 100% inwestorów to byli spekulanci. 100% w latach 90. A dzisiaj ten procent inwestorów, który inwestuje długoterminowo, jeszcze wciąż jest niezbyt duży, ale coraz wyższy. A z kolei w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bardzo dużo spółek płaci kwartalną dywidendę, a są takie, które płacą miesięczną dywidendę, to ja wiem, że w 2008 roku kojarzę takie przypadki, że jak te spółki, no wiadomo, kryzys był finansowy, zaciskamy pasa, nic nie płacimy i tak dalej, podobno akcjonariusze, w szczególności indywidualni, straszną jazdę robiły tym prezesom zarządu, jak to do cholery jasnej ma być dywidenda. Ja wiem, że oni mieli takie, to jest takie pojęcie w Stanach, to się nazywa drugi czek, że oni sobie tak robią te portfele dywidendowe, że oni, wie, to zarabiają na etacie ileś tam, gdzieś tam, jak pracuje, nie wiem, tak? W sklepie z narzędziami, a z dywidendy mam drugie tyle.
I ma też pewne to,
tak,
prawda, że można to
pensje,
planować. Może
tak, może sobie to planować. Więc jak tam nie wypłacili dywidendy, no w Polsce nie płacają, no
to
dobra, trudno,
szum,
nie? Tak dalej, a jak tam nie wypłacili dywidendy, to jest katastrofa.
No do tego dochodzi to, że przecież są fundusze wyspecjalizowane tylko i wyłącznie w spółki dywidendowe. I wiesz, tam nie ma przebacz. Spółka ogłasza, tak jak Tepsa, najlepszy przykład z naszego rynku, redukcję, to wywalają wszyscy jak leci.
No to jest znany...
I szeroką ławą, i sobie potem szok minus 20 w jedną sesję. To właśnie to spotkało,
wiesz,
Tepsę.
Tak, wiem, ale to jest znany dowcip, bo, że to jest jedyny w przypadku historii rynku kapitałowego przypadek, że nikt nie wiedział, nie było żadnych przecieków.
Tak.
Także spółka, bo to z reguły jak są takie rzeczy się dzieją, to spółka dziwnym trafem już kilka tygodni przed spada. I
no
później
tak,
jest takie
tak.
ogłoszenie, że dywidenda 1/3 w dół, a tu było urwisko. Minus 20%, tam kilka tygodni.
I to dwa razy chyba drug,
tak,
było,
znowu,
że raz zredukowali.
Z półtora złotego
znowu
na złotówkę i ze złotówki na 50 groszy. Tak? Teraz Tepsa się troszkę odbiła, tak? Ale to dlatego, że stopy dywidend, one teraz po 10 zł około, tamte płacą 50 groszy, że stopy dywidendy w okolicach 5% to zaczęły być super dywidendy. To dlatego ona się tak wysoko odbiła.
No bo to jest i tak dobra stopa.
To i tak jest bardzo przyzwoita
stopa. Tak, za darmo. Także...
No, ale wiesz co, to bardzo pomaga nam takim myślom, myśleniu, poszukiwaniu takich spółek Narodowy Bank Polski, który takie fajne stopy procentowe robi, bo wiesz, my przez ostatnie 20 parę lat żyliśmy w erze super wysokich stóp procentowych.
Inflacja.
Nie byliśmy świadomi tego w ogóle, mam wrażenie. Jak mBank w 2000 roku ruszał, to bodajże miało oprocentowanie jednego z kont 16%.
Tak, no, ja pamiętam.
No teraz to byłoby niesamowite. A teraz nagle się okazuje, wie, że idę do banku, ktoś mi proponuje lokatę terminową 2%, no to ja zacznę szukać tych spółeczek. No dobra, tak. To co to na tej giełdzie płaci więcej, prawda?
Tak, jeżeli dywidenda jest wyższa niż lokata roczna, niż rentowność 10-letnich obligacji, bo to jest alternatywa, chyba obligacje są większą alternatywą jednak niż lokaty. Nie wiem, jak ktoś... Chodzi mi o taki stricte inwestycyjny, kiedy ktoś przychodzi do funduszu i w co ja mam, panie, zainwestować, tam doradcy, no to teraz jednak mi się zdaje, że jest boom na obligacje wciąż. Bo one mają hossę, tak? Te fundusze pokazują wyniki lepsze, przynajmniej w tym krótszym terminie. Natomiast to, co powiedziałeś, no, niskie stopy procentowe zmuszają niemalże, prawda, ludzi do szukania alternatyw. Czyli niskie lokaty, gdzie już powiedzmy lokata na 2 miesiące krótkoterminowa to jest 0,83%. To ktoś dostaje, no nie wiem, z 1000 zł to jest 7 zł, tak? No to już no, jakieś śmieszne, o śmiesznych kwotach rozmawiamy tutaj, tak? Rocznie jest to 5, to już jest najlepsza lokata, tak? Także...
No wiesz co, tak, mi się wydaje, że to inwestowanie takie dywidendowe będzie się upowszechniało z tego punktu widzenia, jak patrzymy na rynki zachodnie, że w Polsce... To jest nawiązanie tego Warrena Buffetta. Patrz, on był młody, to pozwolił sobie na spekulację, że wszystko all in, to co ludzie, że w jedną spółkę. Teraz ma troszkę więcej lat, zmądrzał, to wiadomo, dywersyfikacja, coś tam, to Berkshire Hathaway, tam jest wiesz, na szczytach hossy i tak dalej. No i w Polsce będzie tak samo. Tu w Polsce przeciętny inwestor indywidualny, jak on ma około 38 lat, to wynika z naszych badań, wiesz, to on nie ma czasu na inwestowanie, on chce szybko i tak dalej, prawda? A na zachodzie tym się różnimy od przeciętnego Niemca, Belga, tam Francuza, Anglika i tak dalej, że taki inwestor indywidualny z zachodu, tak, po pierwsze ma, w Polsce ma 38 lat, na zachodzie ma około 58 lat, to jest przeciętny inwestor indywidualny z zachodu i taki polski inwestor, tak, musi wychować dzieci, wybudować dom i w ogóle ma mnóstwo wydatków kapitałowych, nie ma czasu na inwestowanie na giełdzie, a na zachodzie tak, on już dzieci wychował, dom wybudował, on ma czas na zajmowanie swoimi inwestycjami giełdowymi, no ale najważniejsza różnica, która tak dzieli nas od tych przeciętnego Niemca, to jest taka, że inwestor niemiecki ma mnóstwo pieniędzy. To są bardzo bogaci ludzie. Oni jeżdżą na walne spółek giełdowych i oni, z tego jak się tam się też bada profile przeciętnego inwestora giełdowego, oni poszukują spółek dywidendowych. Poszukują. W Polsce, jakbyś komuś powiedział, że akcja się dziedziczy, no to jest na razie troszeczkę tak, popatrzy lubię dziwnie na ciebie, ale jak to się dziedziczy? To nie można sprzedać za miesiąc i zarobić więcej pieniędzy, a tam to jest normalne, nie? Że kupiły się akcje w latach 50., później tam syn dziedziczy w 80. i teraz wnuk.
No, jak powiedziałeś, średnia wieku 58, także pewnie duże gro tych inwestorów to jest 60-70 lat. Ciężko jest grać na wzrost. Tak jak na złocie, tak, że ktoś liczy, że ktoś odkupi wyżej. Tak, no już no, musi być to spółka dywidendowa, która stabilnie wypłaca mu co roku kupon, jak to się mówi. A zresztą oni mają fajne chyba przepisy, że jeżeli trzyma się spółkę powyżej roku, to się nie płaci podatku, czy coś w tym rodzaju?
O, tego nam bardzo brakuje.
Wiesz, spekulanci w ten czas płacą i to chyba nawet wyżej, nie jestem pewien, ale już powyżej roku, czy ja już nie pamiętam, powyżej jakiegoś
okresu czasu. A gdzie to jest, na jakim rynku?
Na niemieckim.
Na niemieckim?
Tak. I to wiesz, to bardzo zachęca właśnie w tym do inwestowania długoterminowego wybitnie. Tak?
Nie, wiesz, tam spółki, taki Deutsche Telekom ma preferencje w stosunku do inwestorów długoterminowych, tam jakieś wiesz, dodatkowe akcje, czasami wręcz zdaje i tak dalej. To Air Liquide z rynku francuskiego robi takie, jeżeli jesteś registered shareholder, czyli
taki... Dostajesz pakiet minut, więcej minut od Telekomu?
Nie, broń Boże, ale w akcjach są, potrafią mieć wyższą dywidendę, jeżeli jesteś zarejestrowanym akcjonariuszem. W Polsce to będzie odpowiednik, inwestor, nie na okaziciela, tylko w akcji, tak jakby posiadał akcje imienne. Tam na zachodzie można bardzo łatwo ten proces odwrócić. Kupiłem na giełdę, mam akcję, wiadomo, na okaziciela i mogę to zamienić na akcje imienne i spółka wówczas ma do mnie kontakt i może mi oferować, oferować różne dodatkowe bonusy. W Polsce to też będzie się, wiesz, to zmieniało. Patrz, ten Warren Buffett kiedyś był ryzykowny, teraz jest ostrożny. W Polsce tak samo. Teraz jest młody, 38 lat, minie 20 lat, będzie miał 58 i będzie inwestował, szukał długoterminowych, długodywidendowych spółek. Mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś, że spółki zaczną być w pewnym momencie pokazane palcami. Halo, a czemu państwo nie płacą dywidendy? Bo co? Będzie tak.
No, jest też alternatywa buyback, jest alternatywą, prawda, w stosunku do dywidendy. Mm-hmm. To też o tym będę mówił na wykładzie w Zakopanem. Jest to pewien sposób alternatywy dla inwestora. Ze względów podatkowych jest to może mm-hmm. korzystniejsze, tak? No bo jeżeli spółka ogłasza wezwanie, są spółki, które ostatnio, nawet na polskiej giełdzie ogłosiły takie tego typu wezwanie na skup akcji własnych, to ten podatek dopiero możemy zapłacić nieraz dopiero za rok, tak? Niemalże w kwietniu przyszłego roku, tak? Natomiast dywidenda to jest część zysku korporacji, ale niestety od razu jest zdejmowany ten podatek, tak?
O, to była kolejna rzecz, która by się przydała. Czyli tak jak wymyśliliśmy już pierwszą rzecz, czyli długoterminowe inwestycje, nie, później 5 lat nieopodatkowane, to drugie by się przydało, że można było kompensować podatek z dywidend. Że powiedzmy, straciłem na giełdzie, ale dostałem kasę z dywidendy, to żeby się skompensowało. A
ja
tak
mam
niestety
lepszy
nie
pomysł,
jest.
Słuchaj. Jeszcze może. Jeżeli ktoś by inwestował, powiedzmy, niech to będzie 10 lat, niech to będzie bariera 10 czy 5 lat, nie płaci podatku od spółek dywidendowych. Tak?
A jeżeli, z tej dywidendy też?
Myślę, że IKE jest takim rozwiązaniem, tylko tam ma ograniczenia kapitałowe.
No tak.
Ale wiesz, dziwimy się, dlaczego Polacy odwracają się od rynku kapitałowego, dlaczego tak mały udział oszczędności Polaków jest na giełdzie, bo to jest tylko 10%, niecałe. Znaczy 10% było z OFE.
Po
drastycznym ograniczeniu roli OFE, to ja myślę, że to może być koło 8%, bo przecież nie wiem, jak z waszych badań wynika, ale ja się natknąłem na jakieś badanie, w którym aktywność inwestorów indywidualnych bardzo spadła w ostatnich czasach.
Oczywiście, ale to nie są nasze badania, to są badania giełdy.
Okej, dobra, ale generalnie, wiesz, struktura oszczędności Polaków to jest jakieś 8% oszczędności jest na giełdzie, łącznie z OFE. A w Stanach Zjednoczonych jest to 50%.
O.
Tak?
A to jest...
W Niemczech pewnie też.
Tak, z jednej strony to jest pesymistyczne to, co mówi, że my Polacy, no Matko Boska, no ale to...
O, zobacz, powiedziałeś Matko Boska.
No.
I to też jest pewien powód, dlaczego żyjemy w katolickim kraju. Typowo, no. I wiesz, jednak te bogactwo jest źle postrzegane. Giełda, że to jest, wiesz, giełda to kasyno.
Że inwestor giełdowy to
już
jest
nie mówię, że giełda to jest szatan. Tak?
Wiem, inwestor giełdowy to się nazywa spekulant. To
wyjdziemy tutaj na plac, bo jesteśmy w budynku giełdy akurat, tak? Czyli w świątyni rynku kapitałowego. Ja się założę z tobą, wyjdziemy, to jest kościół niedaleko, ja brałem tam ślub. Jakąś starszą kobitkę zapytamy, powie, nie, to diabeł, to szatan, wcielony, tak, to tylko można stracić.
Wiem, tak. Inwestor giełdowy w polskim społeczeństwie jest taki pejoratywny, że to jest inwestor giełdowy, to jest spekulant. Mm-hmm. To tam na pewno w ogóle rekiny na tych finansowe na tej giełdzie tylko tam...
I też by tak, o Jezus Maria, tam tylko zabieranie. Straciłam, tak, bo to, koleżanka mnie namówiła kiedyś w 2008, ja straciłem na tych funduszach.
Ale wiesz, to tak jest, bo to takie postrzeganie. Taki inwestor giełdowy siedzi sobie w domu, nic nie robi, kawkę popija, tu oparty jest tak ręką o stół, klika myszką i zarabia pieniądze. No skandal. A ktoś inny musi się narobić kilometr rowu, żeby się wykopać. No jest to niesprawiedliwe w takim ludzkim postrzeganiu. No tak. Wydaje się, że jest, tak?
Ale z drugiej strony...
To jest widać, potęga kapitalizmu, która wymyśliła własność prywatną, tak? Że możesz sobie coś kupić, mieć i czerpać z tego zysku.
Ale z drugiej strony, zobacz, jak już tak troszeczkę w kierunku filozoficznym poszliśmy, tak? Mhm. To zobacz, Karol Marx dążył do tego, żeby robotnik miał część korporacji. I zobacz, żyjemy w czasach, gdzie właśnie ta dywidenda to jest twoja część firmy. Górnik w KGHM-ie może mieć akcje swojej spółki i co roku ma wypłacaną dywidendę, czyli jakby część zysku dostaje również oprócz gaży, tak? Jest to spełnienie marzeń Karla Marxa?
Jest.
Do tego stopnia, także kapitalizm, ale i marksizm też, tak?
Dobra, Albert, proponowałbym, żebyśmy zareklamowali parę rzeczy. Kto chciałby po pierwsze śledzić, jak tam ten twój portfel dywidendowy sobie radzi, to musi tak, dwie rzeczy. Po pierwsze wchodzisz regularnie na twoją stronę longterm.pl, bo tam to publikujesz. Po drugie zapisać sobie w kalendarzu datę, jakie tam było, 2044, tak? 28 października i będziemy cię rozliczali, jak sobie poradziłeś.
Każdemu życzę, żeby dożył.
A
że Coca-Coli nie pijemy.
Ale powiem ci tak, to jak nie, to nasze dzieci, bo żeśmy ten temat dziedziczenia akcji już przerobili, że to nie ma sprawy, jak nie my, to nasze dzieci. To jest tak, to jest to. Zareklamujmy kolejną sprawę na profesjonalnym inwestorze 21-23 listopada w Zakopanem. Będziesz miał wykład, w którym podasz sporo różnych statystyk fajnych, będziemy namawiali wszyscy razem do odczarowywania tego inwestowania dywidendowego, że to jest fajne, realne i to nie jest już tak jak w latach 90. wręcz niemożliwe, to już mamy takie, jakie mamy i to jest bardzo możliwe. Także 21-23 listopada w Zakopanem widzimy się na profesjonalnym inwestorze.
No, będzie mi bardzo miło uczestniczyć w tej imprezie, Zakopane, fajny klimacik. Ja myślę, że najlepiej chyba przemawiają te symulacje, które będę przedstawiał, prawda?
Takie odkładanie.
Ja kilka takich innych, na przykład systematyczne oszczędzanie w akcji KGHM. Taką symulację popełniłem również na blogu, gdzie 300 zł inwestujemy co miesiąc w akcje KGHM, reinwestując też przychody z dywidend co roku. I z tych 300 zł co miesiąc wszystko zakumulowane...
Od którego roku?
Od 2006, od 1 stycznia. Do końca 2013, no to jest 8 lat, tak?
Tak.
Robi się, już nie będę Cię zadawał zagadki, 76 tysięcy się zrobiło, a kapitału łącznie to jest 30 tysięcy, no to jest jakieś 135 tysięcy zysku po 8 latach. Aha, to... 300 zł, wiesz, co miesiąc, gdzie myślę, że prawie każdą rodzinę w Polsce...
Nie jest to kwota jakaś abstrakcyjna.
To jest,
że komuś każesz odkładać po 3000, prawda? Że to jest
jakaś
namacalna dla bardzo wielu. Dla bardzo wielu rodzin, ta kwota, którą może... Nie, no wiesz, okej, to jest fajne, bo że
wiadomo, to przemawia, że
czasami,
prawda, wyobraźni,
że czasami
to,
trzeba podać parę takich przykładów jak Syntos czy KGHM w 2008, prawda, żeby pokazać, że to takie kwiatki się zdarzają, ale te home runy są, no wiadomo. Nie można na to liczyć, inwestując. Nie można na to liczyć, ale podawania takich statystyk tych długoterminowych, że to tu miał, tu też 2% dywidendy, tu 3%, 4%, minęło kilkadziesiąt lat, proszę bardzo, możemy... Okej. Ten majątek mamy zgromadzony, bardzo fajnie. No to jest moim zdaniem ta potęga inwestowania dywidendowego, którą podpisuję się wszystkimi tutaj kończynami, które bardzo mi się podoba, żebyśmy to takie coś promowali.
Tak jak cały czas podkreślam, 16 lat, jak już tutaj mówiłem, tak, chyba raz czy dwa, że po 16 latach mamy spłaconą spółkę przy stopie dywidendy 5%. Netto, tak już po odliczeniu. 16 lat, nie wiadomo kiedy minie.
Dobra.
I potem te dywidendy są już czystym zyskiem.
Okej, czyli tak, zapraszamy jeszcze raz wszystkich do Zakopanego na konferencję Profesjonalny Inwestor, gdzie to Albert będzie miał wykład. Już nie mogę się doczekać. Okej, dobra. Dziękuję serdecznie, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był
Albert Rokicki, dziękuję bardzo.